Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 5 werset. Szczęśliwi, łagodni, albowiem oni odgodzi dziczą ziemią. Albo też, jak inne tłumaczenia mówią, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Na raz tego nie ugryziemy, niewątpliwie co najmniej dwa spotkania tutaj będziemy potrzebować. Ze względu na to, że z jednej strony oczywiście możemy zrozumieć, co to znaczy łagodnie ciści, nie? Bo to nie jest takie łatwe i proste, nie powinniśmy zbyt wiele zakładać z góry, że wiemy, o co chodzi. Ze względu na to, że nawet spójrzmy na obecną sytuację, nie? Łagodnie ciści, to jest powiedział, że człowiek łagodnej ciszy, cichy, tak przyjdą w Moskale w środku nocy i za pomocą, jak to było w tym wierszu? Portami drzwi od północy albo coś w tym stylu, to łagodne cichy po prostu otworzy drzwi, tak? Nakarmi ich i co jeszcze zrobi? Zrobi wiele rzeczy, o których nie, że tak powiem, w wyniku kościelnym nie wypada może mówić. Chociaż kto wie, niedługo może zaczniemy używać bardziej dosadnych przykładów i słów. Nawet tutaj. I myślę, że Pan to zrozumiał w takiej sytuacji. No niekoniecznie. Zgadza się? Zwłaszcza być może ojciec rodziny nie powinien otwierać tych drzwi tak chętnie i pozwalać im robić to, co chcą. Więc może nie na tym polega łagodność i cichość. Łagodność i cichość może też nie polega za bardzo na tym, żeby odwracać głowy, kiedy bliźniemu dzieje się krzywda, zgadza się. Niestety, wybaczcie, ale mamy wolę, więc pozwolę sobie na trochę więcej niż w normalnym czasie sobie pozwalam. Niestety, znaczna część elit europejskich odwracała głowę przez zbyt długo. I my mamy co prawda teraz satysfakcję, żeby powiedzieć co, a nie mówiliśmy. To taka trochę gorzka satysfakcja. Miejmy nadzieję, że zrozumieją to na dłużej, że odwracanie głowy, kiedy komuś dzieje się krzywda, nie jest cichością i łagodnością. Nie ma też nic wspólnego z chrześcijańskim miłosierdziem. Druga kwestia to jest ta druga część tego błogosławieństwa, albowiem oni odziedziczą ziemię. Nie, ze względu na to, że my zbyt długo myśleliśmy o Królestwie Bożym, o życiu wiecznym i o tych sprawach jest o czymś kompletnie oderwane od tej ziemi. Ale znów, nie posądźcie mi o jakiś, że tak powiem, kryptokatolicyzm, ale kiedy Jan Paweł II w czasie której pierwszej pielgrzymki do Polski w Warszawie na placu zwycięstwa powiedział: niech wstąpi Duch Twój na ziemię. Co potem powiedział? I odnowi oblicze ziemi, to co nałożył? Tej ziemi, nie? Ja wiem, ja też byłem wychowany w takim kościele, gdzie o tej ziemi nie wolno było nam mówić i myśleć, nie? Że cała nasza uwaga była skierowana tylko na to, co będzie gdzieś tam kiedyś. Gdzie, jak moja mama się zapisała do Solidarności, to została niemalże wykluczona ze zboru, nie? Za wielki grzech, bo jakiś chrześcijanin się angażuje w politykę i tak dalej. Oj, mikrofon.
Znak. Nie wiem czego. Może Putin już umarł. Może COVID go w końcu dorwał. W każdym razie to było takie nastawienie, które moglibyśmy nazwać takim trochę bardziej, że tak powiem, wyszukanym słowem dualizm, nie? Że no niby to nasze życie tutaj z konieczności toczy się na tej ziemi. Może w jakiś sposób to jest związane z upadkiem Adama, nie? Zawsze lubimy szukać winnych. Ale tak naprawdę no, tu mamy żyć na tej ziemi tylko na tyle, żeby nie umrzeć z głodu, nie? I po prostu w końcu się doczekać na śmierć i po to, żebyśmy poszli do nieba i broń Boże nigdy, nie tylko, że nie już mi się mieszka rosyjski, ukraiński z polskim, nie wrócili na tę ziemię. No i oczywiście broń Boże, żeby nie było żadnego zmartwychwstania ciała, tak? Zgadza się? No bo po co nam znów zmartwychwstać w ciele? Po co nam jest to zjednanie z nieba? Zjednanie, ludzie. to zjednoczenie nieba z ziemią, skoro no, wszystko co najgorsze, włącznie z wszelkimi pokusami, którymi jesteśmy poddani, wiążą się z naszą cielesną egzystencją, zgadza się, z życiem tu, w ciele, na tej ziemi. Gdybyśmy byli aniołami grającymi na harfach, na obłokach niebieskich, to pewnie byłoby nam bardzo łatwo być świętymi ludźmi, zgadza się. Nie musielibyśmy niczego załatwiać w urzędzie miejskim w Kurniku na przykład w czasie pandemii. Nie? Nie mielibyśmy głupiego sąsiada przez płot. Nie mielibyśmy zakazanych stron w internecie, na które nigdy nie powinniśmy zaglądać. Zgadza się? Bardzo łatwo było być nad świętymi. Ale to jest właśnie myślenie takie, że no, w gruncie rzeczy usprawiedliwianie samego siebie. No ta od czasu do czasu wydarzy mi się za bardzo ulec moim namiętnościom, no ale to jest związane z tym, że no, Pan Bóg stworzył nas z popędami różnego rodzaju, Pan Bóg stworzył nas z emocjami. Ba, to idzie nawet tak daleko, że chcemy Boga pozbawić wszelkich emocji. Czekajcie, w ten sposób myślimy o Panu Bogu, że Pan Bóg jest pozbawiony emocji i ze względu na to On nigdy nie jest poruszony przez żadne emocje. On jest bardziej podobny w tym myśleniu do jakiegoś greckiego boga wymyślonego przez Arystotelesa, który jedyna emocja, jaką on zna, jest miłość własna. Nie? Ale nic go nie rusza, co się dzieje poza nim. Bo nam się wydaje, że właśnie poruszenie przez emocje związane z tym, że jesteśmy istotami cielesnymi, żyjącymi tu na ziemi, że to jest źródło wszelkiego zła. To nie ma z Ewangelią absolutnie nic wspólnego. Słuchajcie, będziemy o tym mówić też w czasie czasu właśnie tego pasyjnego i na rekolekcjach między innymi, pewnie jeszcze na kazaniach, ale to nawet tego typu myślenie, nie? Ta nasza niechęć, wręcz obwinianie o nasze grzechy i o całą naszą niedolę tego życia w ciele tu na ziemi prowadzi do tego, że chcemy odmówić Bogu chwały umarcia za nas na krzyżu. Zgadza się? Bóg nie miał nic wspólnego. On posłał jakiegoś człowieka Jezusa, żeby umarł na krzyż. Albo nawet jeśli to był Bóg Syn, który umarł na krzyż, to było pozorne ciało i pozorne cierpienie. Nie? Boimy się tego. W każdym razie Jezus mówi o dziedziczą ziemię. Ja wiem, że dla wielu to jest rozczarowanie, a jednak On mówi. I później apostołowie w swoich listach mówią też o tym. Potem Apokalipsa mówi o tym samym. Firmament zostanie zwinięty. Niebo połączy się z ziemią. I słuchajcie, od początku to był plan Boży. Jak kiedy Pan Bóg stworzył świat, to stworzył niebo i ziemię. Potem oddzielił te dwa firmamentem. Kiedy patrzymy na niebo, nawet na niebo, w języku polskim powinniśmy mówić firmament, albo co, albo sklepienie niebieskie. To tak naprawdę ono jest obrazem, symbolem tego wyższego nieba. Nie? Dlatego gwiazdka z nieba jest dla nas czym? No jest symbolem tego, co najlepsze, nie? Tego, co najprawdziwsze, tego, do czego powinniśmy dążyć całym naszym sercem i całym naszym życiem. Jest symbolem spełnienia wszystkich najlepszych i prawdziwych marzeń, na ile jesteśmy w stanie marzyć i sobie to wyobrazić. Niebo było w stanie doskonałym. Nie? Niebo cieszyło się niezmąconym niczym szczęściem. Chociaż w którymś momencie nawet to się zmieniło, ale o tym może przy innej okazji. A ziemia była pusta, bezkształtna i pogrążona w ciemności. Nie? I nawet ten tydzień stworzenia pokazuje nam, że historia, to, co Bóg czyni w historii, to, do czego nas jako ludzi powołuje, jest to, abyśmy przemieniali ziemię, tę ziemię, nie tylko polską ziemię, nie tylko ukraińską ziemię, ale kto wie, może nawet kiedyś i moskalską ziemię, nie? Na podobieństwo nieba. I to jest dokładnie to, co Bóg czyni przez tydzień stworzenia. Ogród, który zasadził na wschodzie Edenu, jest takim przyczółkiem nieba na ziemi. Ogród pozwala nam zobaczyć nie tylko, lepiej zrozumieć, czym jest niebo, czym jest Królestwo Boże, do którego powinniśmy dążyć, ale pozwala nam zrozumieć też to, czym ziemia nie tylko może się stać, ale jak obiecuje Pismo, kiedyś się stanie. Nie jutro, nawet nie za 1000 lat, być może za 100 tysięcy lat, ostatecznie się tym stanie, kiedy Bóg usunie sklepienie niebieskie, niebo zjednoczy się z ziemią. Piotr mówi o tym. Czego oczekujemy? Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka co? Sprawiedliwość. Ba, nie trzeba sięgać do Piotra, ze względu na to, że wystarczy czytać dalej kazanie na górze, gdzie w samym środku kazania na górze znajdujemy modlitwę Ojcze Nasz, którą my mamy się modlić również. I o co prosimy w tej modlitwie? Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech się przyjdź królestwo Twoje. O, nie! Zabierz nas do swego królestwa, ale przyjdź królestwo Twoje. I dalej? Niech się dzieje? Wola Twoja? Nie? Żeby tu na ziemi działa się Twoja wola, tak jak dzieje się w niebie. Słuchajcie, nie wiemy, jak to się stanie dokładnie, nie? Trudno nam przewidywać. Dziwne i niezbadane są drogi pańskie. Ale jednak o tym powinniśmy myśleć. Na to powinniśmy mieć nadzieję. Znów, nie za naszego życia, ale kiedy umrzemy w Panu, nasze dusze zostaną wzięte do nieba, ale nawet tam będziemy oczekiwać na co? To nie będzie koniec, nie? To nie jest wszystko. To wciąż będzie oczekiwanie z naszej strony. W pewnym sensie to wciąż będzie życie wiarą, ze względu na to, że nawet tam będziemy oczekiwać na zmartwychwstanie ciał, nie? I na spełnienie tych wszystkich obietnic. Nie zapominajmy o tym, nie? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Być może na co dzień, w normalnych czasach, kiedy nie ma ani pandemii, ani wojny, ani nic podobnego, to ucieka naszej uwadze, nie? Ale może właśnie nie chcę powiedzieć zbyt wiele, ale może właśnie w takich czasach nie one służą, czy powinniśmy wykorzystać je, takie czasy jak teraz, do tego, aby przypomnieć sobie o rzeczach, które są najważniejsze, nie? Bez których pogubimy się nawet w naszym normalnym życiu. No dobrze, może wrócimy jeszcze do tej ziemi kiedyś. Widzimy też w tym błogosławieństwie łagodni i dziedziczący ziemię, cisi, którzy posiądą ziemię. Kolejny paradoks, który pojawia się wielokrotnie, nie tylko w błogosławieństwach, ale w całym kazaniu na górze. Ze względu na to, jak mówi Luter, jak to się zgadza, być biednym i posiadać ziemię? No póki co nikt czegoś takiego nie widział. Zgadza się? Póki co nic takiego się nie wydarzyło jeszcze. Chociaż z drugiej strony, może jednak się wydarzyło. Może jednak historia biblijna pokazuje nam, że wielokrotnie tak się wydarzyło, ze względu na to, że główny obraz zbawienia, który czy też typ zbawienia, archetyp zbawienia, jaki znajdujemy w Starym Testamencie, to jest wyjście z Egiptu. Słuchajcie, mamy nawet nie naród, mamy jakieś tam zbiorowisko niewolników, którzy przez z grubsza pi razy oko 400 lat żyli w niewoli. Mają mentalność niewolniczą, kompletną, zgadza się? Skąd to wiemy? No stąd to wiemy, że kiedy już Mojżesz wyprowadził ich z domu niewoli, oni bardzo szybko chcieli do niej wrócić. Oni nie potrafili żyć jak prawdziwie wolni ludzie, zgadza się? I powiedzieli, ach, ta twoja wolność, Mojżeszu, którą nam dałeś, no to nie jest taka, jak sobie ją wyobrażaliśmy. Ze względu na to, że wody mało, jeść nie ma za bardzo co. Po co nam taka wolność? I natychmiast zaczęli robić co? Jak to się mówi? Upiększać obraz domu niewoli. Domu niewoli, w którymś momencie nawet nie mieli wolnej niedzieli. Nie mówiąc już o wolnej sobocie, zgadza się? W którym normy były wyśrubowane do maksimum, w którym faraon kazał zabijać wszystkich ich nowonarodzonych chłopców, nie? I oni za czymś takim, już niespełna po 2 tygodniach życia na wolności, zaczynają tęsknić i mówią, ale przynajmniej mieliśmy co? Mieliśmy cebulę, czosnek, ogórki, por nawet. Rodzi się nowy chłopiec i faraon każe go natychmiast ukatrupić. A im w głowie czosnek, cebula i por. I ogórki jeszcze, jeśli dobrze pamiętam. Nie? Słuchajcie, to pokazuje na to, że kompletnie byli ludźmi, których i serca, i mózgi były przeorane przez tę niewolę. Nie chcieli wolności. Wolność im się znudziła po 2 tygodniach. Nie? Ze względu na to, że wolność czym jest? Wolność oznacza to, że... Oj, nie zdążymy, jeśli wejdę w ten temat. Ale jeden przykład. Kiedy w końcu zajęli ziemię obiecaną, to ta wolność i własność, nie, bo staliśmy właścicielami nowej ziemi, oznaczała to, że już nie było Mojżesza, który by stuknął laską w skałę i spuścił wodę. Nie było Mojżesza, który by dał im mannę z nieba i przepiórki. Nagle się okazało, że im ich ciuchy i podeszwy butów zaczęły się zużywać i ścierać, czego nie doświadczyli przez 40 lat. Nagle trzeba było wziąć się za robotę, tak? Odziedziczyli za darmo domy, których nie budowali, winnice, których nie sadzili. Ale nagle trzeba było... O, dach przecieka, trzeba go załatać. O, trzeba kartofle posadzić na wiosnę i jesienią je zebrać. Zgadza się? Trzeba być... Żeby być wolnym człowiekiem, trzeba być prawdziwym właścicielem tego, co się ma i własnego życia. Trzeba być panem. Trzeba być odpowiedzialnym za swoją przyszłość. Nie? Już nie ma naczelnika, który by przyszedł. Tak, może jest przykry, ale on się będzie martwił. Nie? A jakby coś tam było nie tak, to od razu wiemy, kto jest kozłem ofiarnym. Nie. Człowiek wolny może wskazać tylko i wyłącznie na siebie jako na jedynego kozła ofiarnego. I z czasem się okazuje, że ta wolność to już taka nie jest słodka, nie? Że wolelibyśmy jeszcze jednak przehandlować naszą wolność za gwarancję bezpieczeństwa. Nie? I przynajmniej za podwójne kartki, które by ktoś nam dał. Nie? Żeby ktoś się o nas zatroszczył. Być biednym i posiadać ziemię, to nie jest takie łatwe i proste i... Aha, no właśnie. A jednak Bóg dał im tę ziemię. Tymi, którzy byli biedni pod każdym względem, tak złupili Egipt, kiedy wychodzili, ale otaczające ich narody były bogatsze. Tak, Bóg dał im wielkie zwycięstwa, no ale to nie tak, że izraelska myśl strategiczna i militarna była taka dojrzała i rozwinięta, zgadza się. Pamiętamy, w jaki sposób Bóg dał im pierwsze zwycięstwo w ziemi obiecanej, Jerycho. Nie próbujcie tego robić, bo to się nie uda. A jednak dał im. Dał tym, którzy mieli całkowitą mentalność niewolniczą, czy też mentalność tego, co w czasach radzieckich się nazywało mentalnością człowieka radzieckiego, czyli homo sovieticus. A jednak w końcu stali się panami tej ziemi. W końcu widzimy Salomona na tronie w Jerozolimie, który nie tylko zabezpieczył granice, nie musiał żadnej wojny toczyć z sąsiadami. Wszystkim wszystkiego starczało i nawet zbywało. I do którego przyjechała królowa Saby, żeby uczyć się od niego mądrości. Nie? A jednak Bóg tego dokonał, przynajmniej raz w historii. Moglibyśmy podać kilka innych przykładów, a jednak, nie? Czyli to, co nam się paradoksalnie na pierwszy rzut oka wydaje niemożliwe, Bóg to czyni. Bóg już to uczynił i Bóg będzie to czynił. Ale słuchajcie, w pewnym sensie to nie oznacza, że ten paradoks nie istnieje. To nie oznacza, że to tylko nam się wydaje na pierwszy rzut oka, że to jest paradoks, że biedni, że łagodni, że cisi odziedziczą ziemię. Bo to jest prawdziwy paradoks, ze względu na to, że jak mówiłem już na dzisiejszym kazaniu, my sami byśmy tego nie dokonali. Zgadza się? Słuchajcie, całą mądrość nawet doświadczenia rodzaju ludzkiego, gdybyśmy zebrali do kupy, to jeden główny wniosek byłby taki, że sami tego nie dokonamy, nie damy rady ze względu na to, że no, to jest tak jak w tym amerykańskim przysłowiu, wyciąganie się z błota czy z bagna za własne buty, nie? Czy za własne cholewki. No, tak nie da rady. Tak nie da rady. I to już też fizycy i matematycy nas uczyli, że no, człowiek sam się nie podniesie ze względu na to, że potrzebuje jakiś punkt oparcia. Jeśli mamy punkt oparcia, to już jest całkiem inna rozmowa w tym momencie. No i znów, co jest tym punktem oparcia? Nie? To jest Bóg. To jest Jego moc. To jest Jego dobroć. To jest Jego wierność. Nie? To jest przymierze, którym się z nami związał. To obietnice, które nam dał. Więc ten paradoks jest i pozostaje ze względu na to, że no my będąc biedni, nawet gdybyśmy byli bogaci, to i tak stalibyśmy się biedni. Bo tak jest, bez Bożego błogosławieństwa. Paradoks pozostaje, bo to nie my we własnej mocy posiądziemy ziemię. A gdyby nawet nam to się udało, to lepiej by było, gdybyśmy tej ziemi nie posiedli. Psalm 37. Nie pamiętam, nie zapisałem, który to werset, ale znajdziecie sobie. To błogosławieństwo nawiązuje do wielu różnych fragmentów, oczywiście ze Starego Testamentu. Bezpośrednio do psalmu 37. Pokorni posiądą ziemię i radować się będą pełnią pokoju. Znów, to nam przypomina, że Nowy Testament i Stary Testament to jest jedna historia. To jest rozwinięcie oczywiście, ale to jest również kontynuacja. Bo ci, którym Jahwe błogosławi, posiądą ziemię. Sprawiedliwi posiądą ziemię i mieszkać w niej będą na wieki. Słuchajcie, to nie powinno też uciec naszej uwagi, że nie wystarczy być po prostu łagodnym i cichym, czy też biednym, ale trzeba być również człowiekiem sprawiedliwym. Ze względu na to, że Bóg w swojej dobroci i mądrości nigdy nie pozwoliłby, żeby ludzie nieprawi posiedli ziemię. Słuchajcie, to też jest jedna z tych obietnic, które Bóg nam daje. On nie pozwoli, żeby człowiek nikczemny, żeby Władimir Władimirowicz Putin posiadł ziemię i cieszył się swoimi zwycięstwami na zawsze. Prędzej czy później, co się z nim stanie? Bóg wezwie go na sąd. Słuchajcie, kto wie, być może Bóg okaże mu łaskę i w ostatniej chwili, wydając ostatnie tchnienie, powie: Hospodi, pomiłuj, nie? I Bóg mu przebaczy, nie? No trudno. Wolelibyśmy, żeby tak się nie stało, ale trudno. Ale stanie przed sądem i odpowie za wszystkie swoje dzieła. Musimy być sprawiedliwi, ponieważ Pan Bóg nie pozwoli, aby ludzie nikczemni odziedziczyli ziemię, posiedli ziemię. Słuchajcie, historia, którą opowiada Pismo Święte, jest historią właśnie zmagania się sprawiedliwych z nikczemnymi. Począwszy od historii Kaina i Abla. Począwszy od potomstwa Kaina i Seta, którego Pan Bóg dał w miejsce Abla. Nie? Izrael i Faraon na przykład. Izrael i Asyria. Izrael i Babilon. Ale też często Izrael i jego własni nikczemni królowie. To jest historia, którą Pismo opowiada. Nie? I Pan Bóg mówi, ale słuchajcie, ja nie pozwolę, żeby człowiek nikczemny, tylko człowiek sprawiedliwy odziedziczy ziemię. Więc to już nam pozwala lepiej zrozumieć, na czym polega ta łagodność czy też cichość, bo rzeczywiście tego greckiego słowa, to greckie słowo trudno jest nam tak ładnie i pięknie przełożyć na język polski, ale także na język angielski. Więc angielski nam tu nie na niewiele się zda. Ale chciałbym zwrócić na koniec już uwagę na jeszcze jedno miejsce. Ba, na dwa miejsca może. Jezus często przed wieczerzą, jako słowa zaproszenia do tego, abyśmy przyszli do stołu pańskiego i skosztowali, że Bóg jest dobry, słyszymy co? Jezus mówi, weźcie, przyjdźcie do mnie, utrapieni, spracowani, i ja dam wam pocieszenie. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem jaki? Cichy albo łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Zatem patrząc na Jezusa, musimy patrzeć na Jezusa, żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi z tymi łagodnymi i cichymi. Nie, no bo Jezus jest łagodny i cichy również wtedy, kiedy wypowiada biada pod adresem faryzeuszy. Nie? Wtedy, kiedy robi sobie page, robi sobie knuta po to, żeby potraktować nim kogo? Kupców w świątyni jerozolimskiej. Zgadza się? To wciąż jest łagodny i cichy Jezus. Na tym polega łagodność i cichość. Nie zapominajmy o tym. Ba, Jezus przybywa do Jerozolimy jako król pokoju. Na osiołku, nie na rumaku, ale na osiołku. Tak mieli w czasie pokoju podróżować królowie Izraela, na osiołku. My byśmy powiedzieli, ach, co to za król, nie? Który na osiołku jeździ. No co on z siebie robi? No król na osiołku, nie? Król, który jeździ syrenką zamiast polonezem, co to za król? My wszyscy oczekujemy od króla jakiegoś wielkiego splendoru, żeby również w czasach pokoju przypominał wszystkim swoim poddanym, ale także wrogom, żeby go nie tykali, broń Boże. Ale nie, on przyjeżdża na osiołku i to, że przyjeżdża na osiołku i jest królem pokoju, księciem pokoju, Mateusz mówi, no właśnie, na tym polega jego łagodność, bo on przyjeżdża jako król łagodny i jako cichy. On co prawda wraca do Jerozolimy po 40 latach na rumaku. My wiemy w jakim celu, ale o tym później. Jedna, Mojżesz też jest nazwany człowiekiem skromnym. Czytamy, że nie było skromniejszego człowieka na ziemi niż Mojżesz. I ciekawe jest to, że w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli w tak zwanej Septuagincie, tam jest użyte dokładnie to słowo greckie, praus, które pojawia się w tym błogosławieństwie, nie? Więc patrząc również na Mojżesza, możemy zobaczyć, na czym polega ta cichość i łagodność i od razu lepiej zresztą zrozumieć, czym ona jest. Zresztą to nie jest pierwszy fragment, bo Psalm 37 łączy łagodność z pokorą również. Nie? Wrócimy do tego. Ostatni fragment, a potem będziemy wchodzić w detale. Za tydzień być może, a może nie za tydzień. Następnym razem. Najciekawszy chyba fragment, który mnie osobiście najbardziej zaskoczył, to jest to, że to słowo pojawia się również w proroctwie Joela. Pamiętamy, że Joel mówi w 3 rozdziale o tym, że Pan Bóg wyleje swojego ducha na cały lud, na chłopców, na dziewczęta, na starych, na młodych. Będą prorokować, będą napełnieni Duchem Świętym. A wiemy, do czego Duch Święty jest? Jest jaki? Jest zdolny. I później znajdujemy tam słowa mówiące o tym, o wezwanie. Tak następuje zesłanie ducha, a potem następuje wezwanie do tego, abyśmy przekuli nasze co? Nein, to jest gdzie indziej. W tym fragmencie prorok mówi, Pan Bóg obiecuje wam ducha, i kiedy już ten duch wstąpi na was, to wy przekujecie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na włócznie. Innymi słowy, jak chłopi za czasów kościuszki, postawicie swoje kosy na sztorc, żeby służyły nieco innemu celowi, jakoś tak to się mówi, nie? I potem pojawia się to słowo, to też w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, hebrajskiego tekstu, praus, czyli to, które jest tłumaczone w błogosławieństwie jako łagodny, cichy, które może też oznaczać kogoś delikatnego i pokornego. Tutaj ono jest, się pojawia i nasze tłumaczenie z kolei tłumaczą to hebrajskie słowo jako słaby. Ale tam mamy w greckim tłumaczeniu praus, czyli delikatny, pokorny, łagodny. Ktoś słaby. Niech słaby. Przekujcie swoje lemiecze na miesze, a swoje sierpy na włócznie. Niech słaby powie, jestem bohaterem. Nie, i oczywiście każdy słaby chciałby być bohaterem. Nie za bardzo rozumiemy, co to oznacza być bohaterem, niestety, zbyt często. Ale kto wie, czy właśnie ten tekst Joela nam nie pozwala lepiej i głębiej zrozumieć, o czym Jezus mówi, kiedy mówi o tym, że cisi, pokorni, łagodni, delikatni, czyli nie wiem, my byśmy nawet może powiedzieli, jako konserwatywni chrześcijanie, zniewieściały. nie? Słaby, bezsilny, nagle staje się bohaterem. Nie? Jest w stanie przekuć miecz, lemierz na miecz i dokonać wielkich czynów w imię Boże. Nie? I w ten sposób między innymi posiąść ziemię. Mam nadzieję, że was zaintrygowałem tym i że wrócicie na następną katechezę w związku z tym. Albo przynajmniej ją obejrzycie na YouTubie.